Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
W niedzielny poranek na antenie Radia Poznań zapraszamy na pół godziny z medycyną. Dziś powiemy o super nowoczesnym leku na białaczkę.
Jest to terapia bardzo nowoczesna, absolutnie innowacyjna, dzisiaj bardzo droga.
Ale są szanse, że ten lek będzie dostępny w Polsce. Potem w naszym programie o kampanii Nasza w tym głowa, bo jedną z konsekwencji pandemii jest pogorszenie kondycji psychicznej wielu z nas.
W pewien sposób oswoiliśmy tego wirusa w naszych głowach, ale no nie do końca.
Badania kliniczne nad nowym lekiem dla kobiet, którym dokuczają skutki menopauzy, prowadzone są w Poznaniu. Szukane są ochotniczki.
Zapraszamy pacjentki po 45 roku życia i przed 65 roku życia, które odczuwają uderzenia gorąca w przebiegu menopauzy.
A na koniec powiemy o diecie dla covidowców, u których wystąpił zanik węchu czy smaku. Reakcje są różne.
Pacjentka już starsza przyszła z rodziną i powiedziała, że rodzina to ją chyba chce otruć, bo wszystko, co jej dają do jedzenia, jest bardzo gorzkie.
Powstał poradnik dla chorych, napisany przez dietetyczkę i neuropsycholożkę. I o tym także powiemy w naszym magazynie. Zapraszamy.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Będzie polska wersja super nowoczesnego leku na białaczkę. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego i Uniwersytet Medyczny w Poznaniu weszły w skład konsorcjum, które ma opracować technologię wytworzenia specyfiku i wprowadzić go na polski rynek. Dla pacjentów oznacza to bezpłatny dostęp do leku, za który teraz trzeba zapłacić nawet 1,5 miliona złotych.
Na zdrowie!
Chodzi o immunoterapię, z której do tej pory skorzystało zaledwie 10 pacjentów w Polsce. Barierą była cena. Lek opracowany przez konsorcjum ma być tańszy, a więc dostępniejszy dla większej grupy chorych. Za pracę konsorcjum zapłaci Agencja Badań Medycznych.
Ten konkurs został ogłoszony w lipcu w tym roku.
Mówi profesor Lidia Gil ze Szpitala Przemienienia Pańskiego w Poznaniu.
A do tego konkursu mogło podejść konsorcjum, w skład którego wchodziły zarówno jednostki badawcze, jak i szpitale, które są w stanie przeprowadzić badania kliniczne u pacjentów. Również w Poznaniu Uniwersytet Medyczny i nasz szpital, czyli Szpital Przemienienia Pańskiego, przystąpiły do tego właśnie konsorcjum. Konsorcjantem jest Uniwersytet Medyczny, natomiast my jako szpital jesteśmy partnerem. I zamierzeniem i celem tego konsorcjum, całości przedsięwzięcia, jest wytworzenie polskiej terapii, przeprowadzenie badań klinicznych z tym właśnie lekiem u naszych polskich pacjentów. No i tym celem nadrzędnym jest po przejściu korzystnym badań klinicznych, kolejnych faz, zarejestrowanie tego produktu, który mógłby służyć naszym pacjentom. Jest to terapia bardzo nowoczesna, absolutnie innowacyjna. Dzisiaj bardzo droga. Zarejestrowane są tylko 2 produkty komercyjnie na świecie, które no, rzeczywiście kosztują bardzo dużo. Natomiast nasze obecne doświadczenia na świecie wskazują na to, że jest to leczenie bardzo skuteczne.
W tej chwili koszt leczenia jednego pacjenta, dla którego produkuje się lek na bazie jego komórek układu odpornościowego, to 1,5 miliona złotych. Komórki pobiera się od pacjenta i genetycznie modyfikuje. Po podaniu choremu komórki rozpoznają i niszczą raka. Rozpoczęcie prac nad polską wersją leku oznacza, że pacjenci już w fazie badań klinicznych będą mogli skorzystać z tej terapii.
Sam szpital kliniczny będzie zaangażowany w przeprowadzanie badań klinicznych z cząsteczkami. W ramach konsorcjum zaplanowaliśmy 3 badania kliniczne. Tak naprawdę nasz szpital będzie zaangażowany w realizację każdego z tych badań klinicznych, mamy nadzieję, docelowo. Te badania kliniczne będą dotyczyć zastosowania terapii wyprodukowanej czy wymyślonej w polskich jednostkach badawczych. Są 2 takie zespoły, które przygotowują CAR-T dla pacjentów chorych na ostre białaczki limfoblastyczne i chłoniaki agresywne z komórek B. 2 różne takie zespoły, które przygotowują 2 różne, nieco różniące się leki. No a w międzyczasie, zanim powstaną te polskie produkty, będziemy stosować lek przygotowany na licencji, dostarczany przez wytwórcę. Także mamy nadzieję, ponieważ wyniki grantu zostały ogłoszone. Wiemy, że nasze konsorcjum, w którego wchodzimy w skład, otrzyma 100 milionów złotych, a realizowane to będzie w ciągu najbliższych 6 lat. No w najbliższym czasie, tak naprawdę po podpisaniu umowy z Agencją Badań Medycznych, zaczniemy zajmować się już realizacją projektu. To badanie jest zaplanowane dla blisko 200 pacjentów, obejmujących zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Także to jest rzeczywiście duża grupa pacjentów, u których będziemy mogli to leczenie zaoferować.
Docelowo ta nowoczesna terapia ma być dostępna w całej Polsce.
Między innymi zadaniem konsorcjum jest stworzenie sieci ośrodków podających terapię i przeprowadzenie szkoleń, za które między innymi zespół mojego oddziału będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie właśnie tych szkoleń. Dopiero to utworzenie sieci umożliwi prowadzenie badania klinicznego w wielu jednostkach w Polsce. W tej chwili takie doświadczenie i akredytację w tym zakresie ma nasz oddział, oddział hematologii transplantacji szpiku w Poznaniu, szpitala klinicznego i oddział w Gliwicach, jeżeli chodzi o osoby dorosłe i również członków konsorcjum. W związku z tym prawdopodobnie na samym początku, zanim inne ośrodki uzyskają akredytację, ten ciężar przeprowadzania badań klinicznych dla pacjentów z Polski będzie dotyczył tych dwóch jednostek, ale mam nadzieję, że to się szybko zmieni, dlatego że naprawdę inne jednostki w Polsce są bardzo dobrze przygotowane do prowadzenia terapii CAR-T. Nie ma finansowania w naszym kraju jeszcze tej terapii, mamy nadzieję, że też będzie dla tych produktów komercyjnych.
Poznański szpital już leczył chorych tą terapią.
Dotychczasowe terapie odbywały się albo w związku z takim systemem wczesnego dostępu, czyli tak naprawdę podarowane przez producenta, przez firmę farmaceutyczną, albo ze zbiórek pacjentów. W tej chwili w Polsce przeprowadzono 10 tego typu terapii, 3 w naszym ośrodku, 4 w Gliwicach i 3 terapie w ośrodku dziecięcym we Wrocławiu.
Agencja Badań Medycznych ocenia, że technologia opracowana przez polskich naukowców może być nawet 10 razy tańsza. Terapię stosuje się u chorych, u których doszło do nawrotu choroby lub poprzednie leczenie okazało się nieskuteczne. Docelowo ma powstać terapia refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla chorych z białaczką czy chłonniakiem. Po upowszechnieniu tej technologii w Polsce pomoc będzie mogło otrzymać kilkuset pacjentów rocznie.
Koronawirus. Raport.
Wystartowała ogólnopolska kampania społeczno-edukacyjna Nasza w tym głowa. To odpowiedź na to, co spotkało nas w czasie pandemii koronawirusa, czyli pogorszenie kondycji psychicznej. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że spora liczba wypisywanych zwolnień lekarskich ma związek właśnie ze złym stanem zdrowia psychicznego Polaków.
Pomysłodawcy kampanii apelują, by nie czekać i poszukać pomocy specjalisty, jeżeli ciągle odczuwamy lęk, nie możemy skupić się w pracy, nie możemy spać, nadmiernie się denerwujemy, czy wręcz przeciwnie, ogarnęła nas apatia.
Nasza w tym głowa, żeby w tych czasach, w których nam przyszło teraz żyć, żeby zająć się poważnie naszym zdrowiem psychicznym.
Mówi Agnieszka Prokopowicz.
Bo od tego zdrowia psychicznego naprawdę bardzo wiele zależy, bo nie zależy tylko nasz nastrój, ale nasze zdrowie psychiczne ma wpływ na cały organizm i są zatrważające dane dotyczące tego, jak zwłaszcza w ostatnich miesiącach, jak pogorszyło się nasze samopoczucie, ale my nie chcemy straszyć, my chcemy znaleźć takie światełko w tunelu i pokazać drogi do tego, żeby sobie pomóc innym. Jeszcze przed pandemią Światowa Organizacja Zdrowia podała, że w ciągu najbliższych 10 lat depresja będzie chorobą numer 1 na świecie.
Pomysł tej kampanii powstał w mojej głowie.
Inicjatorka kampanii Dorota Bieniek-Kaska.
I zastanawiałam się jako osoba, która zajmuje się na co dzień realizacją właśnie kampaniami społecznymi na tematy różne. Zaczęliśmy rozglądać się, jaki temat dla Polaków mógłby być ważny i w jakim zakresie my jako Instytut moglibyśmy podjąć działanie. No i z obserwacji i z tego, co widzieliśmy, co się dzieje w mediach, ale też wokół nas, bo wokół nas jest pełno ludzi potrzebujących pomocy, którzy mają problemy emocjonalne ze zdrowiem psychicznym. Na pewno spotęgował ten COVID. Natomiast generalnie zobaczyliśmy, że zdrowie psychiczne jest takim tematem wiodącym, który mógł być interesujący dla Polaków. Więc my generalnie chcemy edukować ludzi, przełamywać tabu. Chcemy uświadamiać, że jest problem i jak radzić sobie po prostu z tym problemem. Ale początek tej kampanii Nasza w tym głowa wziął się w pewnej liczbie, którą odkryliśmy, a mianowicie w danych dostępnych i podawanych przez ZUS w pierwszej połowie tego roku wzrosła liczba zwolnień właśnie z powodów depresyjnych o ponad 70%. Czyli coraz więcej.
W stosunku do ubiegłego roku.
Dokładnie tak, analogicznie do poprzedniego okresu.
3/4 Polaków ma poważne problemy związane też właśnie z tym, co się wydarzyło w czasie pandemii. Ja tylko przytoczę to, że 50% Polaków doświadczyło trwałego obniżenia nastrojów, 65% narzekało na zmęczenie i wyczerpanie, 1/3 na brak energii i siły witalnej.
To jest tak, że ten lęk, ta obawa nie ma jednego oblicza.
Socjolog Piotr Zimolzak.
To parafrazując można powiedzieć, że obawa nie znosi próżni. To jest tak, że jedne obawy zamieniają, przeistaczają się w drugie. I to bardzo wyraźnie widać, jeżeli chodzi o pomiar na przestrzeni czasu. Kiedy rozpoczynała się pandemia w połowie marca, na początku kwietnia, to były bardzo wysokie wskaźniki, praktycznie we wszystkich sferach życia. Obawialiśmy się o własne zdrowie, o zdrowie najbliższych, o utratę pracy, o naszą sytuację finansową, o wszystko tak naprawdę, bo to był szok. To było coś, co nagle się pojawiło w Polsce, w naszym kraju, a do tej pory istniał tak naprawdę w mediach. Z biegiem czasu, w ciągu kolejnych tygodni, stopniowo malała ta obawa o swoje zdrowie, o zdrowie najbliższych. A bardziej zaczęto się obawiać o swoją sytuację materialną, o to, że nastąpi krach. I to też jakby zaczęło się realizować. W pewien sposób oswoiliśmy tego wirusa w naszych głowach, ale no nie do końca. Jak ja widzę to hasło nasze w tym głowa, to jest tak, że my jesteśmy po prostu totalnie zanurzeni. Nasza głowa w tym wszystkim jest, nasza społeczna głowa pod tym ciężarem emocji, odczuć, negatywnych właśnie strachów, lęków. Musimy sobie z tym jakoś poradzić.
Psychiatra dr Magdalena Namysłowska podkreśla, że musimy się nauczyć o depresji rozmawiać. I dotyczy to przede wszystkim osób, które nie radzą sobie z obecną sytuacją.
Możemy o depresji rozmawiać, jak się czujesz, czy jesteś smutny, czy się boisz, co tobie zagraża, czy możesz rozmawiać z innymi. Przecież to nie jest nic zagrażającego. Ludzie mają przede wszystkim takie mniemanie, że jeżeli pójdą do specjalisty, wydaje mi się, że to na tym jest oparte, to ten specjalista wyszuka coś w ich głowie, co jest nie tak i zdiagnozuje takiego pacjenta jako psychicznego. Tego ludzie się naprawdę boją. A ja bym bardzo chciała otworzyć na takie rozumienie tego, że jak pacjent do nas przychodzi, to my się wspólnie zastanawiamy, co się dzieje, jaka jest potrzeba, forma pomocy, czy to będzie właśnie rozmowa z psychoterapeutą, czy to będzie włączenie jakiejś farmakoterapii. Ale to nie jest tak, że my na kogoś czyhamy. Ja bym strasznie chciała, żeby psychiatria, psychoterapia zagościła w głowach, w naszych głowach jako dialog, żeby zobaczyć, czy to już jest ten moment na interwencję, czy można jeszcze poczekać.
Kampania ma skłonić osoby z problemami, by poszukały pomocy specjalistów, bo z przeprowadzonych badań wynika, że tylko 4 na 10 badanych byłoby skłonnych pójść do psychologa lub psychiatry.
Więc nasza w tym głowa, żebyśmy byli zdrowi, ponieważ generalnie zdrowie zaczyna się od głowy, takie nasze też fizyczne. I to jest takie clue jakby tego, co my chcielibyśmy w tej kampanii też powiedzieć.
Magazyn na zdrowie.
Wracamy do naszego programu medycznego, a w nim o badaniach, które mogą zainteresować kobiety.
Poznańska firma prowadzi badania kliniczne nad amerykańskim lekiem, który może wspomóc kobiety w okresie menopauzy. To już ostatnia faza badań. W zamian za udział uczestniczki mogą liczyć na pakiet bezpłatnych badań i opiekę lekarską przez cały czas testowania leku.
O szczegółach rozmawiam z Michałem Kwiatkiem z Centrum Badań Klinicznych Pratia Poznań.
Akcja profilaktyka.
Nasz ośrodek badań klinicznych zajmuje się badaniami klinicznymi różnych specjalizacji. Mamy bardzo dużo prób hemato-onkologicznych, gdzie leczymy stricte choroby nowotworowe, ale też dosyć mocno dotykamy problemu chorób kobiecych. Zajmujemy się endometriozą, mięśniakami macicy i uderzeniami gorąca w przebiegu menopauzy. I właśnie aktualnie rekrutujemy pacjentki do prób poświęconych uderzeniom gorąca, czyli tym działaniom niepożądanym, które mają miejsce w trakcie menopauzy u kobiet.
Jak będzie wyglądała kwalifikacja kobiet, które będą chciały wziąć udział w tych badaniach i później cały ten proces?
Do udziału w badaniu zapraszamy pacjentki po 45 roku życia i przed 65 roku życia, które odczuwają uderzenia gorąca w przebiegu menopauzy. Pacjentka może zgłosić się do naszego ośrodka. Zawsze zaczynamy od bardzo dokładnego wytłumaczenia procesu, jakim jest udział w badaniu klinicznym. Opowiadamy o tym, jakie są prawa pacjentki, jakie będą jej obowiązki w trakcie badania. Zawsze podkreślamy, że badania kliniczne mają swoje takie 3 główne zasady. Pierwsza z nich to jest dobrowolność, czyli udział w takim badaniu jest całkowicie dobrowolny, w każdej chwili można wycofać zgodę. Druga zasada to jest bezpłatność, darmowość, czyli uczestnik nie płaci złotówki i zwracane są mu też poniesione koszty, takie jak koszty dojazdu. I trzecia sprawa to jest anonimizacja danych osobowych. Bardzo ważne jest to, też to, żeby pacjentki i pacjenci wiedzieli, że badania są prowadzone w podmiocie leczniczym, czyli podlegamy normalnie pod Urząd Wojewódzki, pod Ministerstwo Zdrowia. Przebieg tych badań nadzoruje Komisja Bioetyczna oraz Urząd Rejestracji Leków, który z kolei podlega pod Ministerstwo Zdrowia. Czyli my nie jesteśmy filią firmy farmaceutycznej, tylko leczymy ludzi, używając do tego nowych leków dostarczanych przez sponsorów badań. Zawsze takie badanie zaczyna się od bardzo dużej ilości badań przesiewowych, profilaktycznych. W ramach tych konkretnych badań proponujemy pacjentkom wykonanie mamografii, konsultację ginekologiczną z USG, biopsję endometrium, cytologię szyjki macicy, bardzo dużo badań laboratoryjnych krwi obwodowej i moczu oraz konsultację internistyczną. Po zebraniu wszystkich wyników badań, dopiero kiedy mamy pewność, że pacjentka kwalifikuje się do rozpoczęcia leczenia, proponujemy start zażywania leku. Nigdy nie wygląda to w ten sposób, że w ciemno lek jest dawany i może on trafić do osoby, która nie powinien go przyjmować.
W jaki sposób Państwo gwarantują, że ten lek jest bezpieczny? Która to jest faza badania tego leku?
Aktualnie rekrutujemy pacjentów do badania trzeciej fazy. Badania trzeciej fazy są z definicji fazami już bezpiecznymi, to znaczy odbyła się pierwsza i druga faza. Sama informacja o tym, że trzecia faza się odbywa, to znaczy, że w pierwszej i w drugiej wszystko było w porządku, jeśli chodzi o bezpieczeństwo leku. Oczywiście nie gwarantujemy, że nie będzie działań niepożądanych, bo każdy lek takie wywołuje. Również te zarejestrowane na rynku, jak wezmą Państwo ulotkę lekową, to jasno możecie przeczytać, że leki swoje działania niepożądane mają i tak też może być w tym wypadku. Natomiast jeśli chodzi o ogólną statystykę, to lek musi przejść analizy bezpieczeństwa, żeby do trzeciej fazy badań się dostać.
Jeszcze takie pytanie, jak bardzo absorbujące są to testy dla pań? Jak często one muszą pojawiać się u Państwa?
Wizyta w badaniu zazwyczaj odbywa się raz w miesiącu, natomiast teraz zwłaszcza w okresie pandemii, kiedy jest utrudniony dostęp do lekarza, warto podkreślić to, że będąc w badaniu klinicznym, mamy stałą opiekę, w tym wypadku 8-osobowego zespołu lekarskiego. Ta dostępność lekarzy właściwie z dnia na dzień jest przez cały okres trwania badania.
Nabór chętnych pań po 45 roku życia będzie trwał do stycznia przyszłego roku. Wszelkie szczegóły na stronie internetowej pratia.com.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Jednym z objawów zakażenia koronawirusem jest utrata smaku lub węchu. Nie wszystkich to dotyka, ale ci, którzy to przeszli, mówią, że uczucie jest dziwne. Nie ma się apetytu i nie ma się ochoty na cokolwiek.
Jak wówczas się odżywiać? Jakie to niesie konsekwencje dla chorych? Z pomocą wyszły dwie poznańskie specjalistki. Dietetyczka Marta Lewandowicz wspólnie z neuropsycholożką Beatą Kaczmarek napisały książkę i właśnie o niej rozmawiam z jedną z autorek.
Na zdrowie!
Witam serdecznie w magazynie medycznym Na zdrowie panią dietetyk, doktor nauk medycznych Martę Lewandowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani razem z neuropsycholożką Beatą Kaczmarek napisały książkę. Na razie jest w formie darmowego e-booka dostępna w internecie. Tytuł jest skomplikowany, już przytaczam. Zasady żywienia w przypadku zaburzeń zmysłu, smaku, węchu i apetytu jako zagrożenie niedożywienia i sarkopenii. Od razu wyjaśnijmy, pani Marto, co to jest sarkopenia?
Sarkopenia jest to choroba związana z naszymi mięśniami. Jest to choroba, która teoretycznie rozwija się z wiekiem, ale już nie tylko powyżej 60 roku życia. Jest to choroba związana z niską masą i siłą mięśniową.
Ta książka jak najbardziej wpisuje się w obecny czas pandemii i chyba tutaj pani też czerpały inspirację, bo jak wiadomo, jednymi z objawów choroby COVID-19 jest właśnie utrata zmysłu smaku i węchu. Czy tylko do pacjentów, którzy przeszli COVID i mieli te zaburzenia, jest skierowana ta książka?
To znaczy tak, generalnie jest ona kierowana dla wszystkich osób, u których takie zaburzenia występują. Inspiracją faktycznie były osoby, które przeszły objawowe zakażenie COVID-em, no i właśnie te zaburzenia u nich wystąpiły. I to była faktycznie nasza taka inspiracja, żeby ta książka powstała tu i teraz, teraz właśnie w tym czasie, natomiast jest ona kierowana dla osób wszystkich, u których takie zaburzenia występują. Można powiedzieć, że i dla osób starszych, i dla osób, które są po pewnego rodzaju terapiach, farmakoterapii, chemioterapii, radioterapii, czyli też pacjenci onkologiczni, jako taka pomoc, żeby właśnie wiedzieć, co i jak konkretnie przygotowywać też do jedzenia, żeby rozumieć tą całą sytuację, która zachodzi, dlaczego pacjent też nie chce, czy nie zawsze chce przyjmować posiłki.
Jak często te objawy występują u chorych na COVID? Jak często te objawy występują u ludzi starszych, którzy niekoniecznie przeszli zakażenie koronawirusem?
Jeśli chodzi o pacjentów, którzy przeszli zakażenie koronawirusem, no to tutaj faktycznie jest to znaczna część. Badania pokazują, że nawet zaburzenia węchu są takim pierwszym objawem jeszcze przed wystąpieniem jakichkolwiek innych, jeśli chodzi o wirusa SARS-CoV-2. Dlatego też myślę, że jest to istotne, żeby właśnie kłaść nacisk na taki aspekt żywienia pod kątem zaburzeń węchu i smaku. Dlatego też myślę, że tutaj no, szacuje się, że jeśli chodzi o osoby przeziębione, osoby z infekcjami zatok, to jest 60% chorych, u których takie zaburzenia występują. Jeśli chodzi o zakażenie COVID-19, no to tutaj jest to jeszcze większy odsetek. Też co istotne, tak jak czas trwania tych zaburzeń w przypadku infekcji górnych dróg oddechowych wynosi średnio 8-9 dni, tak tutaj o te kilka dni badania pokazują, że te zaburzenia są dłuższe w przypadku właśnie zakażonych wirusem COVID. Jakby tutaj to jest średnie, natomiast najdłużej, jeśli chodzi o literaturę, można się spotkać z opisem do 28 dni zaburzeń właśnie węchu i smaku w przypadku zakażenia COVID-19, czyli tak naprawdę w momencie, gdy ustaną już objawy, ustanie kwarantanna, izolacja, tak jeszcze pokłosiem tego mogą być zaburzenia węchu, które trwają dłużej.
W przypadku osób, które są chore i które nie mają smaku i węchu, to jednak konsekwencje mogą być dużo poważniejsze.
Generalnie jest tak, że gdy testujemy świeżość żywności, no to pierwsze co robimy, to ją wąchamy, żeby sprawdzić, czy wszystko z nią w porządku, dopiero później smakujemy. W momencie, gdy te zaburzenia węchu się pojawiają, no to niestety jesteśmy poniekąd zagrożeni tym, że właśnie żywność nieświeża może zostać spożyta. No i faktycznie to może wywoływać pewne dolegliwości żołądkowo-jelitowe, dlatego też zwłaszcza jeśli chodzi o osoby starsze, gdzie te zaburzenia węchu występują dość powszechnie, można powiedzieć. Warto jest, ażeby wzbudzać taką świadomość, żeby badać węch, żeby oceniać węch, czy on występuje, czy jest prawidłowy. Dlaczego? Dlatego, że osoby starsze bardzo często nie są świadome zaburzeń, które występują związanych ze smakiem, bo jeżeli tracimy smak, no to zwiększamy na przykład ilość soli, ilość cukru. Jeśli tracimy węch, no to nie do końca też jesteśmy zawsze tego świadomi. Gdy badam na przykład węch u jakiejś osoby, u pacjenta, no to nie zawsze jest świadomy tego, że tak bardzo ten zmysł węchu jest zaburzony.
Czy jeżeli chodzi o smaki, to wcześniej traci się określone smaki, czy nagle wszystkie?
Generalnie jest tak, że niestety osoby starsze przede wszystkim tracą smak słodki i słony. Wszystko wydaje się bardziej gorzkie, bardziej kwaśne. Kiedyś miałam taki przypadek w gabinecie, gdzie pacjentka już starsza przyszła z rodziną i powiedziała, że rodzina to ją chyba chce otruć, bo wszystko, co jej dają do jedzenia, jest bardzo gorzkie. Po czym okazało się, że gdy doszliśmy po nitce do kłębka, tak naprawdę okazało się, że ta pani ma po prostu zaburzenia smaku i niestety to, co zjada, jakby inaczej odczuwa ten smak niż powinna, tak? Także tutaj niestety też jednym z zaburzeń jest to, i to też się spotkałam u pacjentów z COVID-em, że ich smak jest zmieniony. Czyli jakby czują coś innego niż powinni. Ten smak jest zaburzony i zmieniony, czyli on istnieje. Jakby tutaj ten próg jest na właściwym poziomie, natomiast smakują inaczej.
Tutaj mamy ryzyko, bo jeżeli sobie sami gotują chorzy, na przykład, którzy są w samoizolacji w domu, to mogą zdecydowanie za dużo dodawać cukru, za dużo dodawać soli, żeby w ogóle ta potrawa jakiś smak miała.
Ta sytuacja ma dwie strony medalu. Z jednej strony, gdy nie nie odczuwamy smaku i węchu, apetyt mamy słabszy, nie mamy ochoty sobie przygotowywać za bardzo dań, więc ryzyko niedożywienia właśnie, dlatego ten tytuł książki jest tak długi, dlatego że niestety bezpośrednio zaburzenia smaku i węchu przekładają się na to, co zjadamy, a z drugiej strony, gdy nie odczuwamy, gdy to jest sytuacja przewlekła, bym powiedziała, jak w przypadku osób starszych, no to niestety jest ryzyko dodawania większej ilości soli i większej ilości cukru, co przekłada się na przykład na trudne do uregulowania nadciśnienie tętnicze czy do wyregulowania cukrzycę. Także tutaj są te pewne zagrożenia. Z jednej strony, gdy jemy, a nie do końca czujemy, co jemy, nie mamy apetytu, albo też, gdy absolutnie nie mamy smaku i węchu, no to będziemy spełniać swoje wszelkie zachcianki związane z emocjami, czyli gdy lubimy coś po prostu, jakąś potrawę, niekoniecznie niestety zdrową, no to podczas gdy nie czujemy węchu i smaku, no to chociaż przywołujemy sobie wspomnienia, jedząc konkretne dania, które towarzyszyły tej potrawie, z którą one są związane.
W książce są proste zalecenia, jak poradzić sobie w czasie, kiedy stracimy smak czy węch. Są proste porady, jak chociażby ta, by systematycznie notować, co o której porze zjadamy i pijemy. Są też proste przepisy kulinarne. Książka jest dostępna w formie darmowego e-booka, link m.in. na stronie Centrum Inicjatyw Senioralnych, a także na naszej stronie internetowej Radio Poznan FM.
I tą informacją kończymy. Dziękujemy za uwagę. Życzymy Państwu, by święta Bożego Narodzenia były spokojne, a przede wszystkim zdrowe. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.